K.N. Haner, Kinga Litkowiec, Anna Wolf, Alicja Sinicka, Casey Hiddenstorm, J.G. Latte, Meg Adams, Anna Rose, J.B. Grajda, Aniela Wilk, E.R.I. Prawo Mafii. Pierwsza polska antologia mafijna. Wydawnictwo Editio. Czyta Gertruda Rufmisian. Drogie czytelniczki, trzymacie w dłoniach najgorętszą antologię tego roku. 11 mafijnych opowiadań to spełnienie niegrzecznych marzeń każdej kobiety, która kocha czytać romanse. 11 autorek grupy literackiej Euforia napisało je specjalnie dla was. Te autorki to my, dziewczyny, które połączyła pasja pisania. Różnimy się od siebie. Każda z nas ma swoje zdanie i charakterek, ale dla każdej czytelniczki, czyli wy, jesteście najważniejsze. Bez was byśmy nie istniały. Mamy ogromną nadzieję, że znajdziecie w tej antologii coś dla siebie. My jako autorki włożyłyśmy w swoje opowiadania całe serce i ogrom emocji. Liczymy na to, że je poczujecie. Życzymy wam dobrej zabawy i wypieków na twarzy podczas lektury. Kochamy was. Autorki grupy literackiej Euforia. K.N. Haner. Mirrors to moje piętno. To opowiadanie dedykuję wszystkim czytelnikom po uszy zakochanym w Morfeuszu. Karaiby. 7 lat wcześniej. Szedłem po pełnej ekskluzywnych jachtów i łodzi marinie, a cudowna bryza chłodziła moje ciało. Pogoda była piękna i zachęcała do sportów wodnych. Cieszyłem się, że udało mi się namówić Kamilę do tego, abyśmy skorzystali ze skuterów. Chciałem jej pokazać, jak się tym steruje i żebyśmy popłynęli z jachtu na kolację tylko we dwoje. Niestety mój brat był piątym kołem u wozu, zwłaszcza wieczorami, gdy chciałem spędzać czas tylko z moją narzeczoną. Wkurwiało mnie, że tak dobrze się dogadywali. Chwilami aż za dobrze. Bywałem zazdrosny, czasami wręcz chorobliwie, ale Kamila była bardzo atrakcyjną, piękną blondynką i musiałem mieć oczy dookoła głowy. Karaiby sprzyjały dobrej zabawie, a Kamila prawie całe dnie chodziła tylko w skąpym bikini. Wszedłem do restauracji, by zamówić dla nas stolik, a następnie wróciłem na jacht. Dziewczyny nie widziałem, a Antony kręcił się koło grilla. Przewróciłem oczami, bo przecież mówiłem mu, że ten wieczór spędzę z nią. Tylko my dwoje. Co ty robisz? Zapytałem brata, gdy przygotowywał jedzenie na ruszt. Kolacja, co? Antony spojrzał na mnie niechętnie. Podczas tego wyjazdu on miał dość mnie, a ja miałem dość jego. Działaliśmy sobie na nerwy, ale nie zawsze tak było. Jakiś czas temu, nawet nie wiem dokładnie kiedy, coś się zmieniło. Antony stał się nerwowy. Często ponosiły go emocje. W dodatku zmienił towarzystwo. Jego dawni przyjaciele przestali się odzywać. Nie miałem pojęcia, dlaczego tak się stało. Przecież Kamila idzie ze mną na kolację, przypomniałem mu. Wtedy wbił we mnie wściekłe spojrzenie. Może po prostu wrócę do Miami, co? Ewidentnie wam tu przeszkadzam. Warknął na mnie i zamknął gwałtownie wieko od dużego grilla. Dobrze wiesz, że zaproponowałem ci ten wyjazd, byś trochę wyluzował, a ty zachowujesz się jak pierdolony gówniarz. Mogłeś wziąć jakąś panienkę ze sobą, to nie musiałbyś patrzeć na to, jak pieprzę się z moją narzeczoną. Wygarnąłem mu. Antony się zaśmiał. Ty się pieprzysz. Zadrwił pod nosem, ale postanowiłem nie reagować. Nie będzie nas na kolacji. Dodałem jedynie i odszedłem. Nie chciałem po raz kolejny się z nim kłócić. Ruszyłem prawą burtą na poszukiwanie Kamili. Znalazłem ją, gdy opalała się na rufie. Nie miała na sobie góry od bikini, a na ten widok mój kutas od razu drgnął niecierpliwie. Nie wiem, co w niej było, bo to nie chodziło tylko o urodę. Kamila po prostu działała na mnie jak chodząca wiagra. Uwielbiałem nasz seks i to, jak mi się wtedy poddawała. Jej uległość w łóżku i niezależność w życiu były dla mnie idealną mieszanką. Ufałem jej. Mimo że kręciło się wokół niej mnóstwo facetów, wiedziałem, że nigdy by mnie nie zdradziła. Ja też byłem wierny. Nie myślałem o innych kobietach, bo wydawało mi się, że to, co łączyło mnie z Kamilą, było już na zawsze. Za pół roku zamierzaliśmy wziąć ślub. Planowaliśmy dzieci, które ja bardzo chciałem mieć, ale Kamila przekonała mnie, by odłożyć tę decyzję na poślubie. Nie chciałem czekać. Ale to było jej ciało i nie miałem prawa jej do niczego zmuszać. Zamówiłem nam stolik w restauracji. Odezwałem się, podchodząc do mojej pięknej i błyszczącej od olejku narzeczonej. Kamila przysłoniła dłonią oczy, by na mnie spojrzeć. Antony mówił, że zrobi grilla, odpowiedziała. A ja chcę cię zabrać na kolację. Obiecałaś, że wsiądziesz ze mną na skuter i popłyniemy na ląd, przypomniałem jej. No wiem, ale jakoś tak głupio mi go zostawić. Usiadła, eksponując swoje piękne piersi. Od 2 tygodni jest ci głupio, burknąłem. Chcę chociaż jeden wieczór spędzić tylko z tobą, dodałem zirytowany. Ona miała za miękkie serce. Lubiła Antonego i spoko, nic mi do tego, ale przyjechaliśmy na wakacje, by pobyć we dwoje, a nie we troje. Spędzasz ze mną całe noce, Adamie. Spojrzała na mnie wymownie i kucnęła. Objąłem jej lepkie od olejku ciało, a wtedy mnie pocałowała. Chcesz mnie teraz przelecieć, prawda? Zapytała. Oczywiście, że chciałem ją przelecieć. Pieprzyć mocno i długo, aż będzie krzyczała moje imię. Nie manipuluj mną. Warknąłem, bo znałem te jej zagrywki. Kamila myślała, że zależało mi tylko na jebaniu. Wspólne spędzanie czasu ograniczała do sypialni, a poza nią nie potrafiła być tylko ze mną. Och, Adamie, przecież wiem, że chcesz. Dodała i wsunęła mi dłoń w spodenki. Syknąłem, gdy bez wahania ścisnęła mojego kutasa. Zaczęła go masować mocno i szybko. Tu miała przewagę, bo doskonale wiedziała, co lubiłem najbardziej. Dziecinko, przestań. Warknąłem, chwytając jej nadgarstek. Ktoś może nas zobaczyć. Dodałem i ścisnąłem jej brodę, by na mnie spojrzała. Przestań, wycedziłem przez zęby. Wtedy się zaśmiała, posyłając mi wymowne spojrzenie. Nie, to nie, odpowiedziała obrażona i cofnęła dłoń. Następnie wstała i odeszła. Oczywiście, by zrobić mi na złość, nie założyła góry od bikini. Przestałem się o to wkurwiać, choć nieraz miałem ochotę powiedzieć Antonemu, by się tak na nią bezczelnie nie gapił. Zostałem sam. Z pełnym wzwodem i buzującymi emocjami. Musiałem się uspokoić, więc zdjąłem koszulkę i wskoczyłem do wody. Pływałem kilkanaście minut, aż zmęczenie wzięło górę. Dzięki temu oczyściłem głowę i wróciłem na jacht. Usiadłem na rufie, by wyschnąć i postanowiłem znaleźć Kamilę. Nie chciałem się z nią kłócić. Ruszyłem na górny pokład i zobaczyłem Antonego, który siedział na sofach wokół grilla. Zaszedłem go od tyłu i chciałem przestraszyć, ale nagle zobaczyłem, co miał na ekranie telefonu. Nie mogłem uwierzyć w to, co widzę. Mój pieprzony braciszek przeglądał zdjęcia mojej narzeczonej, które musiał zrobić któregoś dnia, gdy opalała się topless. Zamurowało mnie. Sekundę później Antony wyczuł moją obecność i obejrzał się, blokując ekran telefonu. Popierdoliło cię? Warknąłem na niego. Słoneczko za bardzo ci przygrzało? Obszedłem sofę, nie spuszczając go z oczu. Daj spokój, to tylko fotki, odpowiedział olewczym tonem Antony. Jego cwaniakowatość totalnie mnie rozjuszyła. Masz skasować te zdjęcia w tej chwili, dodałem ostro. Brat spojrzał na mnie beznamiętnym wzrokiem i uśmiechnął się ironicznie. Masz. Sam skasuj. Odpowiedział i rzucił mi swój telefon. Bez wahania wszedłem w galerię i zacząłem kasować zdjęcia, ale to nie było wszystko. Zatkało mnie, bo oprócz fotek w galerii były też filmiki. Kurwa mać! Ten skurwiel nagrywał z ukrycia, jak pieprzyliśmy się z Kamilą. poczułem w żołądku taki ścisk, że zrobiło mi się niedobrze. To wszystko nie mieściło mi się w głowie. Spojrzałem na niego, a on dalej ironicznie się uśmiechał. Nie było w nim ani krzty zażenowania czy skruchy. Co się z nim stało? Kiedy on tak się zmienił? Kompletnie tego nie rozumiałem. Masz godzinę, by opuścić jacht. Wycedziłem przez zęby. Nie chcę cię widzieć. Dodałem i odwróciłem się. Musiałem odejść, bo inaczej bym mu przypierdolił. Może Kamila się wypowie, co o tym myśli, co? Zapytał i wstał, ruszając za mną. Chciał mnie sprowokować, wiedziałem to. Jej w to nie mieszaj, warknąłem. Od samego początku pobytu tutaj chciał nas skłócić. Każdego dnia rzucał dziwne aluzje, teksty. Zachowywał się jak dupek, ale tolerowałem to lub ignorowałem, aż do teraz. Jesteś ślepy, Adamie, oznajmił, patrząc mi głęboko w oczy. Pan idealny się, kurwa, znalazł, dodał, a wtedy nie wytrzymałem. Uderzyłem go pięścią w szczękę. Antony zachwiał się na nogach, a po chwili otarł usta. Na szczęście nie było na nich krwi. Wypierdalaj stąd! Nienawidzę cię, rozumiesz? Wrzasnąłem. Cały trząsłem się z nerwów, a ten gnój znowu zaśmiał mi się w twarz. Dalej mnie prowokował, ale już ten jeden cios to było za dużo. Brzydziłem się przemocą. Nigdy wcześniej nie uderzyłem własnego brata. Poczułem taki ciężar w klatce, że natychmiast musiałem odejść. Bez namysłu wskoczyłem na skuter wodny i odpłynąłem w stronę lądu. Musiałem ochłonąć, by nie zrobić czegoś o wiele gorszego. Fale rozbryzgiwały się pod pędzącym po wodzie skuterem. Serce waliło mi jak szalone, a oddech rwał się z piersi. Poczułem też łzy pod powiekami, a to świadczyło o mojej rozpaczy. Znałem siebie. Nie byłem typem faceta, który reagował impulsywnie czy emocjonalnie. Musiało się naprawdę wiele wydarzyć, by doprowadzić mnie do takiego stanu. Postanowiłem spędzić noc na lądzie. Dopływałem już do portu, gdy nagle usłyszałem potężny huk. Woda zadrżała. Obejrzałem się i wtedy umarłem po raz pierwszy. Dostrzegłem słup dymu i ognia unoszący się z jachtu. Mojego jachtu. Byłem w takim szoku, że dryfowałem na wyłączonym silniku i nie potrafiłem nic zrobić. Ludzie w porcie zaczęli krzyczeć. Dotarł do mnie dźwięk syren łodzi ratowniczych. Jeden z pracowników portu poznał mnie i ściągnął mój skuter. Ktoś inny pomógł mi zejść na ląd. Niewiele pamiętałem z tego, co działo się dalej. Stałem na pomoście i patrzyłem w stronę płonącego jachtu. Nic do mnie nie docierało. Dopiero gdy do brzegu dopłynęła jedna z łodzi ratowniczych, a ja zobaczyłem, jak dwóch mężczyzn znosi na ląd worek z ciałem Antonego, nogi się pode mną ugięły. Byłem silnym i potężnym facetem. Ale ten widok to było dla mnie za wiele. Wtedy umarłem po raz drugi. Po ugaszeniu jachtu okazało się, że ciała Kamili tam nie było. Poszukiwania trwały kolejne dni, ale prądy morskie mogły znieść je w każdą możliwą stronę. Ostatecznie moja ukochana została uznana za zaginioną, choć wszyscy mówili mi, że nie miała szans na przeżycie. Siła wybuchu była tak wielka, że oboje z Antonem wylądowali w wodzie. Stracili przytomność i po prostu utonęli. A ja? Dlaczego ja przeżyłem? Miami. Pogrzeb Antonego był dla mnie traumatycznym przeżyciem. Przez kilka dni nie mogłem się otrząsnąć. Widok moich zrozpaczonych rodziców był czymś, czego nie zapomnę do końca życia. I te wszystkie niewypowiedziane pytania. Co się stało? Dlaczego ja żyję? To każdego dnia mnie dobijało. Dręczyły mnie koszmary, ale nie zdawałem sobie sprawy, że moje życie zamieni się w jeszcze gorszy koszmar. Był wtorek, a ja wróciłem z biura. Po pogrzebie rzuciłem się w wir pracy, by nie postradać zmysłów. Ignorowałem wewnętrzną żałobę. Nie chciałem pogrążać się w niekończących się wyrzutach sumienia. Nalałem sobie whisky i wypiłem trunek jednym duszkiem. Odczuwałem potrzebę odcięcia się od rzeczywistości. a w tym ostatnio pomagał mi tylko alkohol. Innych używek nie tolerowałem. Opróżniłem pół butelki, włączyłem cicho muzykę i położyłem się na sofie w salonie. Niestety ktoś zaczął dobijać się do drzwi mojego domu. Niechętnie zwlokłem się z sofy i poszedłem otworzyć. Zaskoczył mnie widok dwóch rosłych mężczyzn. Zmarszczyłem brwi. Adam McKee? Zapytał jeden z nich. Tak, a o co... Nie zdążyłem dokończyć, bo niezapowiedziani goście wtargnęli siłą do środka. Odsunąłem się, by mnie nie staranowali. Lekko kręciło mi się w głowie, więc wiedziałem, że nie powinienem być agresywny. Nie miałem szans z dwoma większymi od siebie facetami. Twój brat miał spore zobowiązania wobec naszej organizacji, więc ty je przejmiesz, oznajmił jeden z nich, ten wyższy. Słucham? Skrzywiłem się. Czyżbym był tak pijany, że nie rozumiałem, o czym oni mówili? Anthony McKee pracował dla nas, a teraz ty przejmiesz jego obowiązki. Rzucił na stół teczkę. Tu masz wszystko. Twój dzień to środa, więc jutro staw się na czas. To tyle. Przepraszamy za najście. Dodał, a po chwili już ich nie było. Stałem jak wryty na środku kuchni. Zerknąłem na teczkę, a potem na drzwi wejściowe. Poszedłem zamknąć je od środka. Czułem dziwny niepokój, a jednocześnie wygrała ciekawość. Usiadłem przy wyspie kuchennej i zerknąłem do teczki. Znajdowały się tam jakieś dokumenty oraz pendrive. Poszedłem po swój laptop, by podłączyć urządzenie i dowiedzieć się, co na nim było. Na pendrive'ie znajdował się tylko jeden plik, a dokładnie filmik. Odpaliłem go i oglądałem z zaciekawieniem. Filmik przedstawiał reklamę jakiegoś klubu nocnego o nazwie Mirrors. W głowie świtało mi, że Anthony wspomniał raz czy dwa, że zdarzało mu się tam wpadać. Pomyślałem, że ten klub to była po prostu imprezownia dla tych, którzy spragnieni byli łatwego i szybkiego seksu. Specyficzny wystrój, półnagie hostesy, faceci w garniturach. To pasowało do mojego brata, który od lat stronił od zobowiązań. Oglądałem dalej. Kolejna scenka pokazywała seks dwóch kobiet na tafli lustra. Następna seks kobiety i mężczyzny w jakimś dziwnym pokoju pełnym luster. Nie robiło to na mnie wrażenia. Było to po prostu dobrze zrobione porno, za którym zresztą nigdy nie przepadałem. Mimo to patrzyłem dalej. Sceny zaczęły być coraz bardziej ostre. Brutalne. Zmarszczyłem brwi, widząc scenę zbiorową, na której nieprzytomną kobietę pieprzyło trzech facetów. Pojawiła się jakaś wstawka z kadrem o podpisaniu dokumentów, a dalej była scena grupowego, brutalnego seksu. Zerknąłem na teczkę, a potem na monitor, gdzie filmik dobiegał końca. Tu spełnisz swoje najskrytsze fantazje. Pieniądze, władza i seks. Zapraszamy do Mirrors, powiedziała na koniec piękna blondynka ubrana w skąpą bieliznę. Nim filmik się skończył, zdążyło dołączyć do niej dwóch mężczyzn i obaj zaczęli ją obmacywać. To było bardzo wymowne. Wpatrywałem się chwilę w czarny monitor, a następnie wyciągnąłem dokumenty. Byłem prawnikiem, więc takie umowy nie były dla mnie niczym nowym. Umowa o poufności. Kontrakt na wykonywanie usług. Zgoda na wykorzystywanie wizerunku. Wskazanie osoby do kontaktu na wypadek śmierci. Ten ostatni dokument najbardziej mnie zainteresował. Przeleciałem wzrokiem tekst. Dokument faktycznie podpisany był przez mojego brata, a on naprawdę wskazał mnie jako tę osobę. Wziąłem do ręki kontrakt, ale nie było w nim niczego podejrzanego. Od razu się zorientowałem, że to wszystko działo się w tajemnicy. W oficjalnych dokumentach zawsze wszystko wyglądało pięknie i czysto. Zaniepokoiłem się. Zacząłem łączyć fakty. Może to przez ten klub Anthony tak się zmienił. W mojej głowie mnożyły się pytania, aż postanowiłem sprawdzić, o co w tym wszystkim chodzi. Łudziłem się, że odkryję, co tak naprawdę się stało. Mój brat miał swoje tajemnice, które dziwnym zbiegiem okoliczności od razu skojarzyłem z tym klubem. Musiałem tam pójść, i wybadać sprawę. Nie spodziewałem się, że przekraczając próg tego miejsca, podpiszę kontrakt, który już na zawsze zmieni moje życie. 6 lat wcześniej. Kolejna środa w Mirrors była dla mnie odskocznią od rzeczywistości. Wbrew wszystkiemu polubiłem takie życie. Szybkie i duże pieniądze, poczucie władzy, kobiety, które mogłem uwodzić do woli. Przestałem angażować w to emocje, bo dość szybko dotarło do mnie, że tam byłem Morfeuszem, nie Adamem. Rozgraniczyłem te dwa światy i próbowałem normalnie funkcjonować. Mogłem przebierać, sprawdzać granice, nie tylko tych kobiet, ale i swoje. To było coś innego. Coś, czego nie doświadczyłem do tej pory. Zgubiło mnie to. Zatraciłem się, a kolejne zera na koncie dawały mi złudne poczucie bezpieczeństwa i kontroli nad własnym życiem. 4 lata wcześniej. Zerknąłem na zegarek. Zaraz powinienem wyjść, ale spotkanie z klientem się przedłużało. Byłem cały spięty, bo dziś środa, a ja nie miałem głowy do tego, by jechać do Mirrors. Wiedziałem jednak, że Ares mi nie odpuści. Byłem dla niego zbyt cenny. Udało mi się zakończyć spotkanie, następnie wróciłem szybko do domu, by się odświeżyć i przebrać. W łazience, gdy już byłem prawie gotowy do wyjścia, włożyłem na twarz maskę, która w Mirrors była elementem obowiązkowym i charakterystycznym dla wszystkich członków. Od teraz znowu stałem się Morfeuszem. Szybko zszedłem do auta i natychmiast ruszyłem, by się nie spóźnić. W progu powitali mnie ochroniarze. Klub jeszcze świecił pustkami, ale zawsze przed otwarciem jest kilka spraw do obgadania. Dwaj główni poinformowali nas, jaki mamy cel na ten wieczór. Za każdym razem zlecenia były inne, bo preferencje klientów potrafiły być zmienne i wyszukane. Jeszcze rok temu schlebiało mi to, że przynosiłem jedne z lepszych wyników. Wywyższałem się. Obnosiłem, bo czułem się ważny i nietykalny. Nawet jeśli danego wieczoru w klubie była kobieta, którą przeleciałbym po prostu z czystej przyjemności, to nie mogłem tego zrobić, jeśli wytyczne były inne. Klient chciał brunetkę, musiała być brunetka. Wiele razy zdarzało się, że widziałem naprawdę śliczne dziewczyny, które akurat nie pasowały do profilu, ale musiałem uwieść taką, której oczekiwał klient. Zaczęło mnie to nudzić i trochę brzydzić. Miałem obsesję na punkcie blondynek, bo takie najczęściej werbowałem. Każda z nich kojarzyła mi się z Kamilą, a ja się zatracałem w tym głównie z tygodnia na tydzień coraz bardziej. Siedziałem w loży i uważnie przyglądałem się kobietom na parkiecie. Dostrzegłem grupkę 3 koleżanek, które nieśmiało pląsały wokół jednego z filarów. Miałem nosa do wyszukiwania najlepszych kandydatek, a tego wieczoru moim celem miała być kolejna blondynka. Czasami udawało mi się zagadać Aresa, by opowiedział o facetach, dla których wyszukiwaliśmy tych kobiet. Jego opowieści chwilami mroziły mi krew w żyłach. Potem wypierałem z pamięci to, co mi mówił. Jako Morfeusz wszystko brałem na zimno, ale odcinałem się od tego, jak tylko zdjąłem maskę. Mimo to i tak bardzo się zmieniłem. Stałem się zimny w stosunkach międzyludzkich. Prawie nikogo do siebie nie dopuszczałem. Od śmierci Kamili byłem sam. Uczuciowo przypominałem wrak człowieka. Przestałem szanować kobiety. Potrafiłem nawet zrobić im krzywdę. Nienawidziłem siebie za to. Bywały wieczory, gdy po powrocie z Mirrors, biorąc wielogodzinne zimne prysznice, słyszałem w głowie krzyki i jęki tych kobiet. Widziałem w myślach ich przerażone i zdezorientowane spojrzenia, gdy docierało do nich, że nie miały odwrotu. Byłem potworem. Moje okrucieństwo stało się wręcz legendarne w całej tej pierdolonej organizacji. Wielu chciało mi dorównać, a to kilka razy skończyło się tragicznie. Wszystko zostało jednak tak zaplanowane, że byliśmy praktycznie nietykalni. To sprowadzało niektórych na najgorszą ścieżkę. Paru uwierzyło, że są bogami. przekraczali granice, wykorzystywali swoją pozycję. Pamiętam, że pierwszy raz pękło coś we mnie, gdy pewnego dnia dostałem telefon, że muszę natychmiast przyjechać do klubu. Od razu wiedziałem, że stało się coś złego. I miałem rację. Jeden z nas gołymi rękoma udusił młodą kobietę. Pojechałem do Mirrors, wszedłem do sali numer 5 i zobaczyłem ją, jak leżała całkiem naga na środku łóżka. Na szyi miała czerwone, wręcz krwawe wybroczyny. Zrobiło mi się tak niedobrze, że zwymiotowałem. Jakiś skurwiel zabił człowieka, a najgorsze, że nikogo to nie obeszło. Wszystkim zajął się Ares, a następnego dnia nikt nie pamiętał o tym, co się stało. Nikt nie pamiętał o tej dziewczynie. Ślad po niej po prostu zaginął. A takie sytuacje zaczęły się zdarzać coraz częściej. Docierały do mnie informacje, że wielu naszych klientów zamawiało sobie panienki tylko po to, by doświadczyć czegoś innego. Wypierałem z głowy, co tak naprawdę z nimi robili. Fakt był taki, że nie tylko byłem w tym pierdolonym piekle, ale też sam je tworzyłem. Przyglądałem im się długą chwilę, aż zdecydowałem, że jedna z nich będzie moją kandydatką. Musiałem wybrać tę, która trafi prosto do piekła. Wybór padł na najbardziej skromną z nich. Młoda blondynka miała najmniej makijażu, ale najlepiej się poruszała. W dodatku nie była ubrana w skąpą sukienkę, a w dżinsy i cielisty top. Wstałem z miejsca i dorwałem ją, gdy szła w kierunku baru. Postawię ci drinka, zaproponowałem, zagradzając jej drogę. Dziewczyna spojrzała na mnie i uśmiechnęła się lekko. Była śliczna, wręcz niewinna. Z jakiej okazji? Zabełkotała lekko. Dużo już wypiła, a to ułatwiało sprawę. Nie lubiłem dosypywać kandydatkom narkotyków i praktycznie nigdy tego nie robiłem. Z takiej, że mam ochotę. To jak? Byłem bezpośredni. Nie miałem czasu na gierki. Mój wygląd też wiele mi ułatwiał. Kobiety lubiły takich jak ja, choć od dawna mi to już nie schlebiało. Ale tylko jeden drink. Jestem z koleżankami. Zgodziła się, a ja bez dodatkowych słów chwyciłem ją za rękę i zaprowadziłem do swojej loży. Usiadłem blisko niej, położyłem dłoń na jej nagim ramieniu i wręczyłem drinka. Zaczęliśmy rozmawiać. Blondynka przyjechała do Miami na studia, które miała zacząć od nowego semestru. Prawie wycofałem się ze swojego wyboru, gdy dostrzegłem na jej dłoni pierścionek wyglądający na obrączkę. Alkohol jednak robił swoje, a ona bez oporów reagowała na moje gesty. Pozwoliła mi, bym ją obmacywał, a potem wypiła kolejnego drinka. Zaproponowałem jej przejście w bardziej ustronne miejsce, a ona się zgodziła. Gdy przekroczyła ze mną próg ciemnej sali, już była nasza. Nie chciałem jej od razu brać do poszczególnych pokoi. Nie wiem dlaczego, po prostu nie chciałem. Zerknąłem na loże, gdzie któryś z nas zabawiał się z inną blondynką. Dziewczyna z wypiekami na twarzy przyglądała się parze uprawiającej seks. Poczekaj, tu zaraz wracam. Poprosiłem i postanowiłem sprawdzić, czy sale do testowania były zajęte. Liczyłem, że tak i dzięki temu tego wieczoru nie będę musiał zaliczyć wszystkich sal. Wszedłem do pomieszczenia, które z każdej strony było oddzielone od pokoi weneckim lustrem. Od razu zobaczyłem, że wszystkie były zajęte, więc faktycznie mi się upiekło. Spojrzałem na salę numer 1, gdzie jakaś blondynka obciągała kutasa jednemu z nas. W czwórce Ares zabawiał się wibratorem ze swoją kandydatką, a w piątce, jak zwykle, działa się orgia. Nie robiło to jednak na mnie wrażenia. Postanowiłem wrócić do loży, ale okazało się, że mojej kandydatki już tam nie było. Gdzie ona poszła? Zapytałem ochroniarza pilnującego, by nikt nieupoważniony nie wchodził do tej części klubu. Eros ją zgarnął, wyjaśnił mężczyzna. Eros? Co on tam kurwa robił? Jego rejonem był Nowy Jork, a nie Miami. Moje życie z dnia na dzień było coraz większym gównem. Staczałem się po równi pochyłej. Zatracałem w organizacji, od której nie dało się uwolnić. Kilku próbowało, a to, co z nimi zrobili, pokazywało, że mogliśmy wiele, ale nie mogliśmy się wycofać. Budowałem wokół siebie mur. Każdej nocy wyzbywałem się uczuć, by robić to, co robiłem. Wydałem wyrok na tak wiele kobiet, że nie byłem w stanie ich zliczyć. Po jakimś czasie przestałem pamiętać ich twarze. Gniłem od środka, przesiąknięty nienawiścią. Mirrors obrzydziło mi cały świat. Chwilami wydawało mi się, że pieniądze, które na tym zarabiałem, wszystko mi zrekompensują, ale to było tylko złudzenie. Wypisałem czek na zerowy wynik i opuściłem klub około 3 nad ranem. Wróciłem do domu w tak złym stanie psychicznym, że wydawało mi się, iż jestem na granicy ataku paniki. Nikt nigdy takiego mnie nie widział. Musiałem sobie radzić z tym wszystkim sam. Jakimś cudem udało mi się dowlec do łóżka. Opadłem na materac i nie miałem siły się podnieść. Głowa mi pulsowała, a ból przeszywał prawie całe ciało. Dotrwałem tak do rana, a wschód słońca zawsze był dla mnie oznaką tego, że muszę wziąć się w garść. Nie pokazywałem swoich słabości. Nikomu. 3 lata wcześniej. Kurwa mać! Jeśli tak dalej pójdzie, to niedługo będę bankrutem. Zakląłem w myślach, bo kary, jakie nakładali na nas główni, były coraz wyższe, a mnie coraz częściej zdarzało się mieć słabe wieczory. Gdy zaczynałem, potrafiłem w jeden wieczór zwerbować nawet 3 dziewczyny. Rzucałem się w wir uwodzenia, dzikiego i brutalnego seksu, by zapomnieć o rzeczywistości. To mi wtedy pomagało. Uzależniłem się od tego i nie zważałem na konsekwencje. Spojrzałem na Apolla, który zaszczycił nas swoją obecnością i przywiózł kilka dobrych wiadomości, ale też te o większych karach. To niby miało nas zmotywować do działania, ale nastroje były mieszane. Rozpoczęliśmy kolejny wieczór. Udało mi się szybko namierzyć śliczną brunetkę. To był mój dzisiejszy cel. Ruszyłem w kierunku dziewczyny, ale nagle podszedł do mnie Apollo. Spojrzałem na niego. Tamtą, rzucił wprost, wskazując na inną dziewczynę. Blondynkę. Zmarszczyłem brwi, bo niczego nie rozumiałem. Godzinę temu oznajmiał wszystkim, że tego wieczoru trwa polowanie na brunetki. Dlaczego? Zapytałem. Ares kazał. Nazwał cię specjalistą od blondynek. Odpowiedział bez emocji. Mamy specjalne wytyczne i ty masz się tym zająć. Dobierz kogoś. Musicie ją porządnie sprawdzić. Wyjaśnił. Chcę to usłyszeć od Aresa. Burknąłem. Apollo wskazał, bym ruszył pierwszy. Weszliśmy do ciemnej sali, gdzie Ares siedział rozłożony w jednej z lóż. Był sam. Co to za dziwne indywidualne zlecenia? Zapytałem, podchodząc do stolika. Ares spojrzał na mnie i się uśmiechnął. Powinieneś być zadowolony, przecież lubisz blondynki, odpowiedział. Lubię? Zaśmiałem się wrednie. Przez was obrzydły mi wszystkie kobiety świata, więc lubię jest tu bardzo nietrafionym określeniem. Możliwe, ale za to one lubią twoją bezczelność i wyszczekany język. Bierz się do roboty, masz 30 minut na przyprowadzenie do mnie tej panny, którą wskazał ci Apollo. Zajmiemy się nią razem, oznajmił. Zacisnąłem pięści i szczękę. Najbardziej obrzydzało mnie, gdy musiałem testować kandydatkę z kimś. Wtedy kończyło się to najczęściej bardzo źle dla takiej dziewczyny. Testosteron buzował, każdy chciał pokazać, na co go stać. Dominowały brutalność i gwałtowność. Nie miałem jednak wyjścia. Wróciłem do loży i obserwowałem przez chwilę wskazaną przez głównego dziewczynę. Była w klubie sama, najłatwiejsza i pewna zdobycz. Podszedłem do niej i zagadałem. Nawet nie ukrywała, po co tam przyszła, więc od razu zaciągnąłem ją do ciemnej sali. Przedstawiłem jej Apolla i dosiadłem się. Nie lubiłem pieprzyć się na widoku, ale tym razem to on dyktował warunki. Nie poszliśmy do żadnej z sal. Zrobiliśmy sobie orgię w loży. Blondynka najpierw zajęła się kutasem Apolla. Ja tylko obserwowałem. Patrzyłem na nią, na nich i próbowałem się podniecić. Stanął mi dopiero, gdy on zaczął ją ostro i mocno pieprzyć od tyłu. Byłem, kurwa, chorym facetem. Agresja mnie pobudzała. Nie kontrolowałem tego. Dołączyłem do nich i zerżnąłem jej tyłek. Zatraciłem się w tym, ale tylko dlatego, że czułem, że było jej przyjemnie. To była jedna z naprawdę niewielu kobiet, które wiedziały, gdzie trafiły. Ona tego chciała. Tak po prostu. Nie rozumiałem tego, ale takie sytuacje odciążały nieco moje sumienie. Gdy skończyliśmy, Apollo wziął ją do jeszcze jednej z sal, ale na to już nie chciałem patrzeć. Cały spocony wróciłem na główną salę. Liczyłem, że wyjdę, ale kazali mi się zająć też brunetką, którą wybrałem na początku. Postanowiłem podejść dla picu. Liczyłem, że mnie spławi. Tak na szczęście było, a ja już odliczałem minuty do powrotu do domu. Zacząłem się zbierać, wstałem z loży, gdy nagle jeden z ochroniarzy przyprowadził do mnie tę brunetkę. Dziewczyna była oszołomiona, a jeszcze chwilę wcześniej przecież z nią rozmawiałem i zachowywała się normalnie. Spojrzałem na mężczyznę, a zaraz za nim pokazał się Ares. Obciągniesz mu. Zwrócił się do dziewczyny, która nie wiedziała, co się dzieje. Co? Nie, daj spokój. Nie chciała. Warknąłem. Nie postarałeś się odpowiednio. Ares wbił we mnie spojrzenie. No już, dziwko, na kolana. Chwycił dziewczynę za włosy i sprowadził do parteru. Nie miałem wyjścia. Musiałem to zrobić, bo wiedziałem, co zrobią z tą dziewczyną, jeśli odmówię. Jeśli ona odmówi. Na szczęście, choć brzmi to okrutnie, nie zrobiła tego. Przeszliśmy do ciemnej sali, gdzie półprzytomna dziewczyna obciągnęła mi kutasa. Nie czułem zupełnie nic oprócz obrzydzenia. Nie do niej. Do samego siebie. Po wszystkim dopilnowałem, by ją wypuścili. Wiedziałem, że nie mogę jej odwieźć. To było dla mnie za duże ryzyko, ale zamówiłem jej taksówkę. Musiałem wierzyć w to, że wróciła do domu i nigdy więcej nie przyszła do Mirrors. Każdej nocy dręczyły mnie koszmary. Tkwiłem w tym wszystkim tak głęboko, że zaczynałem się dusić. Brakowało mi powietrza, normalności. Tęskniłem za czymś, czego nawet już nie pamiętałem i nie znałem. Tęskniłem za miłością. 2 lata wcześniej. Nowy Jork. Kolejna środa dobiegała końca. Pierwszy raz od dawna pozwoliłem sobie na kilka szklanek whisky więcej, bo byłem na wyjeździe w Nowym Jorku. Doroczny zjazd wszystkich skurwieli, których znałem. Cały wieczór rozmów o tym samym. Kasa, cipki, klienci. Potem całonocna orgia, w której nie chciałem brać udziału. Próbowano mnie namówić, kpiąc z mojej męskości i ego, ale miałem ich wszystkich gdzieś. Mimo upojenia alkoholowego wsiadłem za kółko. Ledwo ruszyłem z miejsca, a już w coś przypierdoliłem. Kurwa, warknąłem. Świat mi wirował. Wyjrzałem zza kółka i zobaczyłem przed sobą uszkodzony samochód. Było późno, ciemna noc. Widziała nas tylko ochrona. Wysiadłem, chwiejąc się na nogach. Zajrzałem do środka drugiego auta i zobaczyłem nieprzytomną kobietę z zakrwawioną twarzą. Zmroziło mnie. Rozejrzałem się w panice, ale sekundę później podeszła do mnie ochrona i Hades. Nie widziałem cię tu. Powiedział wymownie i kazał jednemu z ochroniarzy odwieźć mnie do hotelu. Załatwię to jak trzeba. Dodał, a ja tylko kiwnąłem głową. Upiekło mi się. Nie zostałem oskarżony o nic, mimo że kobieta z drugiego auta straciła wzrok i poroniła. Zabiłem dziecko. I zyskałem śmiertelnego wroga, bo tą kobietą okazała się przyszła żona Erosa, który od tamtej pory próbował mnie zniszczyć. Wtedy to, że nie łączyły mnie z nikim żadne bliskie relacje, okazało się moim wybawieniem. Eros nie miał na mnie haka, bo ja nie miałem czułych punktów. ale tylko do momentu, w którym poznałem Kassandrę. Teraźniejszość. Kassandra przechodzi obok w samej bieliźnie i zarzuconym niechlujnie cieniutkim szlafroczku. Bez wątpienia chce mnie sprowokować. Udaje, że nie zwracam na nią uwagi. Gdy jednak przypadkiem staje w garderobie tak, że doskonale ją widzę, a następnie nachyla się, by wyciągnąć coś z dolnej szuflady, w której na pewno nie ma niczego, co mogłaby teraz na siebie założyć, poprawiam się nerwowo na łóżku. Zerkam raz na nią, raz na ekran laptopa, ale nie mogę się skupić. Adamie, pomożesz mi? Słyszę jej cudowny głos. Ignoruję wołanie, a wtedy Kassandra wychyla się z garderoby. Znowu będziesz pracował do rana i mnie zignorujesz? Pyta z wyrzutem. Spoglądam na nią beznamiętnie. Nie ignoruję cię, dziecinko. Odkładam laptop i szybko wstaję. Ruszam w kierunku cudownej blondynki, która ewidentnie czegoś ode mnie chce. To takie rzadkie, że ledwo mogę w to uwierzyć. Ostatnio mnie nie dostrzegasz. Oznajmia, a ja unoszę brew. Ostatnio nie pozwalasz mi się nawet dotykać, więc wolę nie patrzeć, by nie kusić losu. Jestem z nią szczery. Teraz na mnie patrzysz. Co widzisz? Kassandra krzyżuje dłonie na piersiach, co idealnie je uwydatnia. Już nie potrafię myśleć. Wiem, co czuję. Robię krok w jej stronę. Staram się zachować spokój. Nie wiem, czy to jakaś jej gra. Czy zaraz mi ucieknie? Jak zwykle. Rozwiń tę myśl, prosi słodko. Pragnę cię, przecież wiesz. Zbliżam się i obejmuję ją, a następnie przyciągam do siebie. Prowokujesz mnie? Pytam, chwytając jej brodę, by na mnie spojrzała. Tak uważasz? Odpowiada, udając niewiniątko. Niech ją szlak. Mam ochotę po prostu ostro i szybko ją zerżnąć. Tak, by rozładować skumulowane we mnie emocje. A potem dręczyć ją aż do rana. Powoli, namiętnie. Każdym pocałunkiem udowadniać jej, że jest najpiękniejsza i że bez niej bym nie istniał. Uważam, że powinniśmy zamknąć się na godzinę w sypialni. Wyjaśniam i nachylam się, by musnąć ustami jej cudowne usta. Mam cię prosić? Błagać? Dodaję, a ona się uśmiecha. Byłbyś w stanie? Chichocze cicho. Oj tak, uwierz mi, że w tym wypadku... Przerywa mi, zaskakując pocałunkiem, i dodaje, chodź do łóżka. Chcę się kochać. Mam się z tobą kochać czy pieprzyć? Ściskam jej brodę coraz mocniej. Kciukiem napieram na usta, a ona w końcu je rozchyla. Czuję wilgoć języka. Mój kutas od razu twardnieje. A jaka jest różnica? Pyta, choć doskonale zna odpowiedź. Pieprzyć się możesz jedynie z Morfeuszem. Mruczę groźnie. Jestem ciekaw, jak zareaguje na te słowa, ale mam jednocześnie wiele obaw, bo nie wiem, czego ona tak naprawdę chce. Od dawna nie potrafię jej rozgryźć. Tęsknię za nim. Odpowiada z taką nieśmiałością, że ledwo ją poznaję. Czuję też niewyobrażalną ulgę. Więc to prawda, że od tego nie da się uwolnić. To on nas połączył, a część Morfeusza wciąż jest we mnie. I Kassandra nadal go kocha. I pragnie go. Za tym, co wyprawiał z tobą w łóżku. Dodaje, a ona aż wzdycha. Też, szepcze. Chcesz do tego wrócić? Pytam, choć już znam odpowiedź. Tylko w sypialni. Wyjaśnia, a ja uśmiecham się ledwo zauważalnie. Kassandra zaczyna drżeć, a ja już wiem, co zrobię. I nie będę miał żadnych wyrzutów sumienia. Wciągam ją na swoje biodra i ruszam w kierunku łóżka. Opadamy na nie, a ja wzrokiem szukam czegoś, by związać jej ręce. Wywlekam z cieniutkiego szlafroczka pasek i związuję jej nadgarstki, unosząc je nad głową. Moje usta wpijają się w jej szyję, a Kassandra próbuje mnie objąć i jęczy. Nie próbuj, dziecinko. Patrzę w jej rozmarzone oczy. Zaraz będę cię pieprzył, aż zabraknie nam tchu. Dodaję. Te słowa podniecają nas oboje jeszcze bardziej. Mój kutas już rwie się na wolność. To wręcz bolesne. Schodzę niżej, na piersi, by zatopić w nich język i nos. Pieszczę wrażliwe i sterczące różowe sutki. Nie mogę się od nich oderwać. Uwielbiam piersi mojej kobiety. Usta robią swoje, a dłońmi zsuwam z Kasandry kuse stringi. Zatapiam w niej palec i mruczę za probatą, bo już jest mokra i gotowa na mnie. Sunę ustami niżej i wpijam się w pulsującą, spragnioną cipkę. O tak, tak, nie przestawaj. Słowa Kasandry dodają mi odwagi. W głowie ciągle mam jakąś blokadę, ale ten dziki instynkt jest silniejszy. Wsuwam w nią dwa palce, a łechtaczkę zasysam łapczywie między wargi. Chcę, by zrobiła się mokra, by jej soki spłynęły prosto na moją twarz. Pragnę ją pieprzyć, aż będzie krzyczała moje imię. Doprowadzam ją do obłędu. Sam jestem na jego granicy. Kasandra majaczy, wije się i błaga o więcej. Wtedy sięgam do spodni i wyciągam kutasa, który sterczy jak drąg. Czuję, jak pulsuje w mojej dłoni. Jest cały wilgotny. Spluwam na rękę i wpasowuję ślinę w główkę fiuta. Chcę wejść w tę słodką cipkę od razu, naraz. Nie wytrzymam wbijania się w nią na raty. Muszę ją posiąść całą natychmiast, bo postradam zmysły. Podsuwam się. Całuję Kasandrę w usta, by czuła swój smak. Patrzę na jej śliczną twarz, która płonie. Spójrz na mnie, dziecinko. Proszę, gładząc jej policzek. Chcę widzieć jej duszę, gdy zamienię się w stuprocentowego Morfeusza. Kasandra otwiera oczy. Nie ma w niej ani strachu, ani wstydu. Oddała mi się bez reszty. Mam ochotę krzyczeć z radości. Napieram główką na jej nabrzmiałe wargi i mam wrażenie, że zaraz dojdę. Wszystko we mnie buzuje. Pieprz mnie mocno. Wypowiada te słowa bez lęku. Moje oczy ciemnieją, a całe ciało napina się. O kurwa, to znowu się dzieje. Dyszę ciężko, wydaje mi się, że wręcz kręci mi się w głowie. Pieprz się ze mną, Morfeuszu. Dodaje cicho Kasandra, a ja wchodzę w nią gwałtownie. Och, kurwa, mać. Zaciskam jedną dłoń na jej nadgarstkach, a drugą ściskam jej brodę. Zaczynam się poruszać szybko i mocno. Nie mogę przestać. To jak trans. Dochodzę. Czuję, jak tryskam w niej, ale dalej ją pieprzę. Coraz mocniej dociskam ją do materaca. Tracę kontrolę. Przez chwilę nie wiem, co się dzieje. Ekstaza wyniszcza moje ciało i umysł, a gdy w końcu otwieram oczy i zastygam, widzę, że Kasandra się nie rusza. Boże, Kasandro! Zrywam się i biorę ją w ramiona. Oszołomiona dziewczyna dopiero po chwili odzyskuje przytomność. Patrzę na nią przerażony. Co się stało? Pytam. Jestem tak oszołomiony, że nie pamiętam ostatniej chwili. Minuty? Dwóch? Nie mam kurwa pojęcia. Przytusiłeś mnie. Kasandra wyrzuca z siebie i siada. Ma na szyi ślady mojej dłoni. Prosiłam, byś przestał, dodaje. Głos jej drży i widzę, jak się odsuwa. Siada obok, zakrywając się pościelą. Patrzę na nią i nie mogę wydusić z siebie ani słowa. To nie był dobry pomysł, stwierdza cicho. Przepraszam, szepcze. Nawet nie jest mi wstyd, bo to się kurwa nie powinno wydarzyć. Jak mogłem pomyśleć, że zmienię się na chwilę w Morfeusza i to nic nie będzie znaczyło? Nie powinnam cię prosić. To moja... Nie mów tak, przerywam jej. Nie mogę znieść tego, że ona bierze na siebie wszystkie winy tego kurewskiego świata. To nie jest jej wina. To jest, ja pierdolę, tylko moja wina. Moja i mojej chorej, pojebanej głowy. Może powinieneś iść na jakąś terapię? Sugeruję najdelikatniej, jak potrafi. Co? Zwariowałaś? Warczę na nią i wstaję z łóżka. Nie rób ze mnie psychopaty, dodaję wściekle. Kasandra nadal jest spokojna, ale to rozjusza mnie jeszcze bardziej, bo wiem, że ma rację. A nie umiem się do tego przyznać. Możemy iść razem. Proponuję i wstaję za mną. Adamie, proszę. Nie! Wrzeszczę. Wściekłość i adrenalina sprawiają, że znowu mi staje. Nie panuję nad tym. Kassandra patrzy na mnie. Znowu jest przerażona. Cofa się o krok. Musisz się leczyć, Makki. Rzuca, dysząc ciężko i chce uciec do łazienki. Jak w jakimś amoku doganiam ją i zatrzymuję. Mój kutas pęcznieje coraz bardziej. Chwytam ją i sam nie wiem, co chcę zrobić. Kassandra odpycha mnie od siebie, aż w końcu wymierza mi siarczysty policzek. Lecz się, pieprzony zboczeńcu! Uderza mnie po raz drugi, aż wreszcie ją puszczam. Dostrzegam łzy w jej oczach i ten strach. Dokładnie ten sam, który widziałem lata temu. To sprowadza mnie na ziemię. Trzeźwość i rzeczywistość wracają. To wszystko znowu spada na mnie jak grom z jasnego nieba. Nie, proszę, Kassandro, wyduszam z siebie. Wiem, że znowu ją tracę. Nie mogę tego znieść. Kurwa, dopiero ją odzyskałem. Idź na terapię. Powtarza i podchodzi do łóżka, by zarzucić na siebie szlafrok. Dopóki tego nie zrobisz, nie wrócę do domu. Stawia ultimatum. Co? Ruszam za nią. Co ty wyprawiasz? Pytam z niedowierzaniem. Jadę do mamy. Muszę odpocząć. I zabieram Tomiego. Wyjaśnia. Mój świat się wali. Nie wiem, co zrobić. Ona mnie nie posłucha, ale ma rację, bo nie jest przy mnie bezpieczna. Właśnie to udowodniłem. I sobie, i jej. Teraz to ja jestem dla niej największym zagrożeniem. To wszystko we mnie siedzi i nas niszczy. To wszystko, co było pomiędzy przed i po Mirrors. To moje piętno. Od autorki. Całą historię Kassandry i Adama przeczytacie w serii Mafijna miłość, w skład której wchodzą trzy powieści. Sny Morfeusza, Koszmar Morfeusza i Przebudzenie Morfeusza. To opowiadanie jest zapowiedzią czwartej części tej serii, która będzie nosić tytuł Piętno Morfeusza. Wyczekujcie, bo będzie się działo. Kinga Litkowiec. Weekend z diabłem. Wchodząc do windy wieżowca należącego do Caleba Williamsa, wiedziałam, że muszę zmienić mój wyraz twarzy. Byłam przerażona, jednak zdecydowałam się na spotkanie z tym człowiekiem, dlatego musiałam grać twardą. Nie miałam wyjścia. Przecież tylko on był w stanie uratować moją firmę. Dlaczego chciał to zrobić? Tego właśnie zamierzałam się dowiedzieć. Nie było to najważniejsze pytanie, jakie chodziło po mojej głowie. Panikowałam na myśl o tym, czego będzie chciał w zamian. Winda się zatrzymała, a drzwi zaczęły powoli się rozsuwać. Wzięłam głęboki wdech i przybrałam maskę pewnej siebie kobiety. Wyszłam i skręciłam na prawo, krocząc ku drzwiom znajdującym się na samym końcu korytarza. Widniała na nich złota tabliczka z imieniem i nazwiskiem mojego domniemanego wybawiciela. Zapukałam dwa razy i czekałam na zaproszenie. Zamiast tego drzwi się otworzyły, a w wejściu ujrzałam samego Caleba. Uśmiechnął się pod nosem i gestem ręki kazał mi wejść do środka. Zrobiłam to, choć z trudnością stawiałam każdy krok. Zostało mi już tylko udawanie, że jestem silna i nie boję się tego człowieka. Proszę usiąść, panno Thomas. Zajął miejsce za ogromnym machoniowym biurkiem. Niepewnie ruszyłam za nim i usiadłam naprzeciwko niego. Przyglądał mi się niczym swojej ofierze. To jego spojrzenie mnie przerażało. Poczułam się mała i miałam ochotę skulić ramiona. Wszystko, co słyszałam o tym człowieku, okazało się prawdą. Panie Williams, zaprosił mnie pan tutaj, by zaproponować mi pomoc. Nie bardzo rozumiem, jaki pan ma w tym cel. Powiedziałam pewnie, choć w środku cała się trzęsłam. Czy muszę mieć cel, by chcieć pomóc pięknej kobiecie? Zapytał niskim tonem. Zmrużyłam oczy, dając mu do zrozumienia, że nie podoba mi się jego odpowiedź. chyba to zrozumiał. Wyprostował się na fotelu, a jego uśmiech stracił na sile. Opłacę wszystkie długi, które obciążają Blue Bay. Tak po prostu? Zapytałam z niedowierzaniem. Nie do końca. Chcę pomóc, ale nie jestem idiotą. Zaśmiał się gardłowo, po czym oparł się o blat biurka. Chcę czegoś w zamian. Jego ton był przerażający, a spojrzenie tylko wyostrzyło moje nerwy. Miałam ochotę wybiec i zapomnieć o tym spotkaniu. Czego pan ode mnie chce? Zapytałam przez zaciśnięte gardło. Mów do mnie, Caleb, tak będzie łatwiej. Łatwiej? Spędzisz ze mną weekend. Otworzyłam usta, by mu odmówić, ale on przerwał mi gestem dłoni, jak już mówiłem. Spędzisz ze mną weekend. Będziesz udawała moją kobietę. Dlaczego? Tak naprawdę nie wiedziałam, czemu zadałam to pytanie. Miałam odmówić, ale moja ciekawość zwyciężyła. Mężczyzna, który znany był wszystkim z ciemnych interesów, zaproponował mi coś takiego. Nie mógł zrobić tego tak po prostu. Musiał mieć powód. Tacy ludzie przecież zawsze mają dokładnie dopracowany plan. Będę z tobą szczery, Blair. Twoja firma znajduje się w szarej strefie Nowego Jorku. Potrzebuję jej i ciebie. Niewiele mi wyjaśniłeś? I niczego więcej się nie dowiesz. Odparł twardo. Na decyzję masz czas do jutra. Spędzisz ze mną weekend i potwierdzisz, że zarówno firma, jak i ty jesteście moje. W zamian za to zapewnię ci stabilność, jakiej jeszcze nigdy nie doświadczyłaś. Możesz też odmówić, a ja poczekam, aż ogłosisz bankructwo. Wykupię Blue Bay, zburzę cały budynek i na jego miejscu postawię kasyno lub klub nocny. Zabolało mnie serce, gdy to usłyszałam. To było moje dziecko. Zainwestowałam w nie wszystkie pieniądze, jakie udało mi się zaoszczędzić. Przez pierwszy rok nie spałam i nie jadłam. Poświęciłam się firmie w całości. A kiedy zaczęłam odnosić wysokie zyski, nadszedł kryzys, który zniszczył wszystko. Oszczędności nie wystarczyły na długo, a ja zaczęłam popadać w coraz większe długi. I do czego to wszystko doprowadziło? Tak lub nie, Blair. Nie chcę słyszeć pytań. Mam czas do jutra, przypomniałam mu drżącym głosem. Owszem, choć wolałbym usłyszeć odpowiedź już teraz. Muszę to przemyśleć. Tym bardziej, że nie pozwalasz mi na zadawanie pytań. Tak się składa, że mam ich wiele. Domyślam się. Wiem, kim jesteś. Zdaję sobie sprawę z tego, że jesteś silną kobietą, która zawsze walczy o swoje. To dobrze. Na ogół twoje cechy są pomocne w życiu. Jednak nie tym razem, mała. Uniosłam się wolno z fotela i bez pożegnania ruszyłam w stronę wyjścia. Szłam wyprostowana, choć tak naprawdę byłam kłębkiem nerwów. Gdy tylko zamknęłam za sobą drzwi, pozwoliłam sobie na grymas rozczarowania. Wróciłam do windy, która zawiozła mnie do podziemnego parkingu. Z trudem doszłam do auta i wyjechałam z tego miejsca. Zatrzymałam się na pierwszym parkingu, jaki zobaczyłam po drodze. Mając świadomość, że jestem poza zasięgiem wszystkich kamer tego mężczyzny, zaczęłam płakać. Trzęsącymi się dłońmi wygrzebałam z torebki swój telefon i wysłałam wiadomość do mojej przyjaciółki. Kim, będę u ciebie za chwilę, mam cholernie ciężki problem. Musisz mi pomóc. Nie byłam przyzwyczajona do nieradzenia sobie z czymkolwiek. Od dziecka uczono mnie samodzielności. Zawsze liczyłam tylko na siebie. Po raz pierwszy poczułam się tak bezradna, skazana na łaskę obcego człowieka. Nie miałam żadnego planu. Nie mogłam niczego zrobić. Czułam się jak w pułapce. Kiedy tylko się uspokoiłam na tyle, by móc prowadzić, odpaliłam samochód i skierowałam się do domu Kim. Musiałam jej o wszystkim opowiedzieć i zapytać, co zrobiłaby na moim miejscu. Sama prowadziła swój biznes, więc mogła się postawić w mojej sytuacji. Choć nie miałyśmy podobnych charakterów, wierzyłam, że mi pomoże. Na miejsce dojechałam po 30 minutach. Dopiero kiedy wyłączyłam silnik, uświadomiłam sobie, że w ogóle nie pamiętam drogi. Byłam tak bardzo przejęta swoim losem, że nie potrafiłam się skupić. Pożałowałam, że wsiadłam do samochodu. Mogłam